duży pokój.
Autopromocja. Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany. Czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami i Nowy Jork. Czyli wielka wyprawa postscriptum. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
To była autopromocja.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, wtorek, 25 października, godzina 16, wiadomości w net, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
W Tromsø na północy Norwegii służby zatrzymały mężczyznę, który jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, podał serwis NRK. Zatrzymany mężczyzna, podający się za obywatela Brazylii, pracował jako naukowiec na Uniwersytecie w Tromsø. Aresztowano go, gdy jechał do pracy. Służby podejrzewają, że w rzeczywistości jest on rosyjskim szpiegiem. Według Hedvig Mo, wiceszefowej norweskich służb, mężczyzna stanowi fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i powinien zostać deportowany. Jak podaje NRK, podejrzany ma pomiędzy 30 a 40 lat. Przybywał w Norwegii od jesieni 2021 roku, pracując jako naukowiec. Prowadził badania na dalekiej północy Norwegii, tuż przy granicy z Rosją, między innymi pod kątem zagrożenia atakiem hybrydowym. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis ogłosił konieczność podniesienia wydatków na siły zbrojne tego kraju. Szef państwa sprecyzował, że zostaną one zwiększone w przyszłym roku do poziomu 2,5% PKB. Jak powiedział prezydent podczas uroczystości w Bukareszcie związanych z obchodzonym dziś świętem armii, wydatki na zbrojenia muszą być większe, gdyż w regionie istnieją państwa o przestarzałej mentalności, które używają siły zbrojnej, aby zagrozić suwerenności niepodległego kraju. Nasza odpowiedź państw NATO i naszych partnerów musi być zdecydowana i konsekwentna, służąc odstraszaniu każdego potencjalnego przeciwnika, podsumował prezydent Rumunii. USA do obrony swoich sojuszników przed Koreą Północną użyją wszystkich zdolności bojowych, w tym broni jądrowej, powiedziała zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman, cytowana przez agencję Associated Press. Zdaniem Sherman, ostatnie wystrzały przez Koreę Północną są próbami przed użyciem taktycznej broni jądrowej. To nieodpowiedzialne, niebezpieczne i destabilizujące, powiedziała Sherman podczas spotkania w Tokio z pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Korei Południowej. Politycy rozmawiali przed środowym wspólnym spotkaniem z japońskim szefem dyplomacji. Amerykańska polityk przypomniała, że zaangażowanie USA w ochronę Japonii i Korei Południowej jest trwałe jak stal. Z kolei Federacja Rosyjska planuje przeprowadzić w 2022 roku drugie ćwiczenia odstraszania nuklearnego GROM, z których pierwsze odbyło się na kilka dni przed inwazją na Ukrainę na pełną skalę. Dokładne daty GROM 2022 nie zostały jeszcze ogłoszone. Nowa premier Włoch Giorgia Meloni przedstawiła w Izbie Deputowanych program swojego rządu, zapowiedziała szereg zmian i reform, w tym wprowadzenie prezydenckiego systemu rządów, który istnieje we Francji. Giorgia Meloni w części przemówienia poświęconej sprawom wewnętrznym powiedziała, że jej koalicja będzie się starała doprowadzić do wyboru prezydenta w wyborach powszechnych i udzielenia mu prerogatyw władzy wykonawczej. Obecnie we Włoszech prezydenta o bardzo ograniczonym zakresie władzy wybiera parlament i przedstawiciele regionów. Nowa premier zapowiedziała wprowadzenie podatku liniowego i znaczną redukcję opodatkowania pracy. Oświadczyła, że jej rząd będzie realizował politykę prorodzinną, która pomoże Włochom wyjść z kryzysu demograficznego. Zapowiedziała stworzenie bezpłatnych żłobków dla wszystkich. Zobowiązała się do ograniczenia nielegalnej migracji i walki z organizacjami mafijnymi. Polska i Jordania chcą w najbliższym czasie zwiększyć wzajemną współpracę gospodarczą. Mówił o tym polski minister spraw zagranicznych na zakończenie wizyty w stolicy Jordanii, Ammanie. Zbigniew Rau brał tam udział w konferencji OBWE, ale spotkał się także z królem Jordanii i miejscowym ministrem spraw zagranicznych. Na zakończenie wizyty mówił polskim dziennikarzom, że Warszawa i Amman chcą wykorzystać dobre relacje polityczne do zbudowania silniejszych więzi gospodarczych. Ponad rok temu, kiedy reżim białoruski rozpoczął to przerzucanie imigrantów z Bliskiego Wschodu, zwróciłem się do pana ministra z Jordanii o podjęcie starań, aby ten kanał jordański zablokować. Teraz mogę to powiedzieć z satysfakcją, że praktycznie 4 dni po naszej rozmowie on został zablokowany, dodał Zbigniew Rau. Szef polskiego MSZ chciał rozmawiać z jordańskimi politykami o konkretnych dziedzinach, w jakich oba kraje chciałyby wzmocnić współpracę. Szczegółów na razie nie podano. To wszystkie wiadomości. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Słońce i ciepło, tak w skrócie będzie jutro wyglądała pogoda w Polsce. W pierwszej połowie dnia chmury tylko w centrum, na południowym Podlasiu i w okolicach Rzeszowa. Najcieplej w Pomorskiem i na Dolnym Śląsku 19 stopni, między 15 a 18 stopni Celsjusza w reszcie kraju. Oprócz wschodniego krańca, gdzie termometry pokażą około 13 stopni Celsjusza, padać nie powinno.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM. Smutno mi, bo...
Popołudnie w net. Dzień dobry Państwu, mamy godzinę 16.09. Jaśmina Nowak, zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radio Wnet. Ja wyglądam przez okno na krakowskim przedmieściu. Dziś mogliśmy obserwować mniej więcej między godziną 11 a 13 częściowe zaćmienie słońca. To faktycznie był piękny i bardzo wyjątkowy widok. Być może uda się wrzucić jakieś zdjęcie, które zrobił Paweł Bobołowicz, które zrobił Lech Rustecki, także do nas na portal, aby mogli i Państwo tym widokiem przez moment się pocieszyć. A my już teraz łączymy się z Ukrainą, a dokładnie łączyłem się z Wojciechem Jankowskim, naszym korespondentem na Ukrainie, który obecnie przebywa w Odessie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Witam gorąco słuchaczy Radia Wnet i muszę powiedzieć, że zazdroszczę wam i zazdroszczę państwu tego, że mogliście być świadkami tego zaćmienia słońca. Ja nigdy nie widziałem tego na żywo i gdy dowiedziałem się, że w momencie, gdy jestem tu w Polsce, było widoczne zaćmienie słońca, to poczułem dużą zazdrość tym, którzy mogli to zobaczyć.
Ty jesteś, Wojtku, też w wyjątkowym miejscu i chciałoby się powiedzieć, że też tobie zazdrościmy. Tak pewno by było, gdyby nie już przeszło pół roku od wybuchu tej wojny, no, która też nie oszczędza Odessy, bo i tam co jakiś czas niestety zdarzają się ataki. Powiedz proszę, jak obecnie wygląda sytuacja, jak mieszkańcy Odessy sobie radzą, no a przede wszystkim, czy miasto jednak stara się żyć w miarę normalnie, bo Odessa, dlatego też powiedziałam o tej wyjątkowości, bo to faktycznie miasteczko nadmorskie, miasteczko wielokulturowe i które od zawsze przyciągało turystów. To jest też pewna specyfika funkcjonowania takich miejsc. Jak Odessa wygląda po przeszło pół roku od wybuchu agresji?
Gdybym był Odessytą, to pewnie bym się obraził, bo nie miasteczko, a miasto całkiem solidne, potężne.
Kiedyś prawie imperialne miasto, tak oczywiście. To akurat za zasługą.
Miasto.
Tak, tak.
Muszę powiedzieć, że atmosfera w tej chwili, ale to w tej chwili, bardziej mi przypomina już Lwów niż miasta na wschodzie Ukrainy, ale Odessa przeżyła swoje bardzo trudne chwile, bardzo ciężkie, była ostrzeliwana przez długi czas. Ostatnio chyba najbardziej niebezpieczne są te drony irańskie, o których też w Radio Wnet informujemy. Ale muszę powiedzieć, że gdy patrzę na życie w Odessie, mam wrażenie, że powoli wraca tu normalność. Jestem tu drugi raz w ciągu miesiąca i może nie, to wrażenie nie byłoby tak pełne, gdyby nie to, że przyjechałem tu z Mikołajowa, więc byłem bardziej na wschód. Byłem już w mieście, które naprawdę było, które jest prawie na linii frontu, które cały czas żyło obawą, że będzie zajęte, a był taki moment, że Rosjanie już byli bardzo blisko. I widziałem miasto, które wieczorem pustoszeje, które nie jest oświetlane, które jest taką pustynią tak naprawdę wieczorami. Ja próbowałem do miejsca, gdzie nocowałem, do mojego hotelu wrócić wieczorem i okazało się, że nie jest to łatwe. Nie rozpoznawałem ulic, bo były już nieoświetlone, a nawigacja w telefonie chociaż działała, bo tam też są kłopoty z internetem, to wcale nie jest taka pomocna, jeżeli się chodzi po blokowisku, bo mieszkałem nie w takiej centralnej części miasta. I gdy się wraca z takiego Mikołajowa, ja na antenie Radia Wnet już o tym mówiłem, Odessa jawi się niczym metropolia, której nic nie zakłóca normalnego życia, chociaż może moje spojrzenie jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo dystans, czy raczej kontrast między Mikołajowem a Odessą są ogromne, więc powiedziałbym, że tu życie w tej chwili wygląda w miarę normalnie.
To jest ta informacja, która może chociaż odrobinę pocieszyć w całej tej trudnej sytuacji. A powiedz proszę, jaki kolejny punkt na mapie, bo rozumiem, że nie zamierzasz, mimo takich, można powiedzieć, dobrych wrażeń z Odessy, nie zamierzasz tam zostać jakoś specjalnie długo.
Odessa, tak naprawdę przyjeżdżając tutaj, nie wiedziałem, czy ja przypadkiem nie będę od razu szukał pociągu powrotnego do Lwowa. Ale zostałem tu na 3 dni, przedłużałem pobyt o 1 dobę, bo za każdym razem, gdy okazało się, że mam okazję z kimś się spotkać, z kimś porozmawiać, to wtedy przedłużałem jeszcze o 1 dzień, więc dzisiaj słuchacze Radia Wnet wysłuchali rozmowę z rzecznikiem prasowym diecezji symferopolsko-odeskiej, która będzie wyemitowana w sobotę w programie wschodnim. W tej chwili jestem w pomieszczeniu polskiej organizacji, za chwilę będę rozmawiał z panią Sonią Egert, która jest prezesem Towarzystwa Polskiego Nuta. I to będzie już niestety, albo stety, ostatni punkt mojego programu. Dzisiaj wsiadam w pociąg do Lwowa i jutro Studio Lwów, które chyba Artur Żak przede wszystkim poprowadzi, bo ja będę po nocy w pociągu i myślę, że ta środa będzie już takim dniem na regenerowanie się po kilkudniowej podróży.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wojtku za korespondencję. Wojciech Jankowski, dziennikarz, publicysta, korespondent Radia Wnet na Ukrainie, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję i życzę spokojnego popołudnia i wieczoru.
Dziękuję. Pozdrawiam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 16.15. Spoglądam na realizatora i widzę, że mamy już kolejne połączenie. Doktor Jacek Raubo, analityk, publicysta, wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, obronności, Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
To może najpierw zacznijmy od ogólnego podsumowania, jak wygląda sytuacja na froncie.
To przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją, w której kluczowe tutaj wydaje się być skoncentrowanie wojsk ukraińskich w regionie Chersonia. Cały czas napływają informacje, które pokazują, że Rosjanie najprawdopodobniej przygotowują się do obrony tego rejonu, mając dość utrudnioną pozycję, dlatego że zauważmy, iż Ukraina przeprowadza uderzenia od dłuższego czasu, uzyskując sukces za sukcesem, jeżeli tutaj patrzymy oczywiście całościowo, nie patrzymy taktycznie, tylko strategicznie, jest w stanie wygenerować odpowiednie rezerwy i najprawdopodobniej też czeka teraz na moment, w którym będzie możliwość przeprowadzenia właśnie tego uderzenia, które by zamknęło tę rosyjską grupę wojsk, która znajduje się po tej stronie rzeki.
A proszę powiedzieć, co ta ostatnia eskalacja, to już mówimy o zaraz dwóch tygodniach i przede wszystkim te ataki na infrastrukturę krytyczną. Niestety z tych takich doniesień najnowszych wiemy o tym, że aż 40% tej infrastruktury zostało doszczętnie zniszczonych. Jaki to nam daje sygnał ze strony Putina, ze strony Rosji? Czy to jest tak, że jeżeli nie osiągają takich sukcesów, jakie sobie może zakładają na przykład w tej konwencjonalnej walce z wojskiem ukraińskim, to po prostu będą działali na takie totalne wyniszczenie państwa? Jak pan sądzi?
Ja zdefiniowałem tą zmianę jako zmianę strategiczną, dlatego że rzeczywiście ona odnosi się do całego spektrum i to długofalowego spektrum oddziaływania na społeczeństwo oraz infrastrukturę ukraińską. Rosja przygotowywała się do tej zmiany najprawdopodobniej od pewnego czasu. Ja nie wierzę w tą hipotezę, która wskazuje, że w związku z atakiem na most krymski doszło do przeformatowania tych działań, dlatego że uderzenia na miasta, uderzenia nękające, czy też niszczące infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę energetyczną przede wszystkim, musiały zakładać wcześniej pewną logistykę, pewne też namierzanie tych celów, zgromadzenie środków rażenia. I dzisiaj rzeczywiście Rosjanie wykonują działanie, które charakteryzuje de facto stronę słabszą, która nie jest w stanie osiągnąć innymi narzędziami pierwotnego celu, jakim jest obniżenie poziomu życia i przede wszystkim możliwości bytowania ludności cywilnej w dużych aglomeracjach miejskich oraz osłabienie całej gospodarki ukraińskiej oraz przestrzeni funkcjonowania tutaj obywatel, przemysł, państwo na zapleczu frontu. Zauważmy, że tak jak mówiłem o regionie chersońskim, gdzie pomimo wydawało się zastopowania pierwszych uderzeń ukraińskich wtedy, kiedy wzrok nasz skierował się ku tutaj Charkowszczyźnie, to mamy jednak pewne oznaki, że Ukraina jest w stanie prowadzić tam działania zaczepne, wypychać siły rosyjskie. Mimo, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, że tam dojdzie do tego typu starcia. Więc dzisiaj atakowanie miast to jest zmiana jakościowa. Niestety bardzo tania, mówiąc brutalnie, jeśli chodzi o stronę rosyjską, bo Rosjanie używają systemów, które nie generują aż takich, nazwijmy to, kosztów po stronie właśnie rosyjskiego przemysłu, po stronie rosyjskich sił zbrojnych, przede wszystkim tych finansowych, ale też tych materiałowych oraz ludzkich. I to jest moim zdaniem pewien symbol, jak Rosjanie chcą prowadzić te działania w okresie zimowym. Będzie to coś w pewnym modelu, który zastosował Saddam Hussein wobec Iranu, wtedy kiedy też nie potrafił osiągnąć przełamania siłami konwencjonalnymi, zastosował tak zwaną wojnę miast, atakowano pociskami typu SCADów, wczesnymi miasta irańskie. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj Rosja chce cały czas nękać wszystkie miasta ukraińskie i jednocześnie podważać możliwości funkcjonowania przede wszystkim przemysłu i ludności cywilnej na zapleczu, czyli w pewnej takiej głębi nawet strategicznej, którą Ukraina ma.
To jeszcze kilka informacji. Białoruski reżim w ostatnich dniach wycofał spod granicy z Ukrainą zdecydowaną większość sprzętu wojskowego. Mamy też informacje o tym, że jest ten ruch wojsk wycofujący ruch, jeżeli chodzi o granice Polski. Jak pan myśli, o czym to może świadczyć?
Przede wszystkim jest to kontynuacja polityki Łukaszenki, który zdaje sobie sprawę, że jakiekolwiek aktywne wejście na tym etapie konfliktu do walki wiązałoby się z podjęciem się bardzo straceńczej wręcz misji, dlatego że należy zakładać, że białoruskie wojska nie przełamałyby frontu na tyle, aby osiągnąć sukces operacyjny, a przede wszystkim wykrwawiłyby się w starciach z dobrze okopanym i przygotowanym przeciwnikiem, być może również na forsowaniu pewnych tutaj elementów konstrukcyjnych, które blokują ruch na przejściach granicznych, czy też na przykład na polach minowych. No i wiązałoby się to z reperkusjami społeczno-politycznymi wewnątrz tutaj Białorusi. Więc jak wszyscy obserwatorzy, którzy się tak naprawdę specjalizują w Białorusi, wskazują, mamy taką politykę pewnego teatru, którą tutaj Łukaszenka stosuje wobec przede wszystkim Putina, a więc cały czas gra manewrami wojskowymi, zapowiedziami, bardzo ostrą retoryką, z pewnymi naradami z dowódcami, gdzie wręcz niemalże już za chwilę będzie wchodził do tej wojny, a finalnie widzimy, że cały czas odwleka się ten element starcia z stroną ukraińską, no bo przede wszystkim tutaj Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że nie ma kontroli nad społeczeństwem, analogicznie do tak naprawdę sytuacji, którą ma Władimir Putin. Przede wszystkim Łukaszenka zdaje sobie też sprawę ze słabości swoich sił zbrojnych całościowo. Nie mówię tutaj o konkretnych jednostkach, ale całościowo. Więc niestety jest to taka, bym powiedział, formuła grania na czas ze strony tutaj Łukaszenki, która zakłada niestety takie straszenie nas tą wojną w regionie, też oskarżeniami wobec Polski, wobec Litwy. To jest po prostu pewien element rozgrywki przede wszystkim Putin-Łukaszenka, ale odnoszący się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, dlatego że jeżeli państwo takie jak Białoruś cały czas eskaluje pewną narrację, stwarza, bym powiedział, tutaj wrażenie państwa przygotowującego się do uderzenia zbrojnego na inne suwerenne państwo, no to niestety wpływa to w wymiarze, bym powiedział, postrzegania naszego bezpieczeństwa na obniżenie tego typu procesu wobec tak naprawdę obywateli, ale też wobec państwa, no bo nie ma co ukrywać, że Sojusz Północnoatlantycki musi bardzo dokładnie patrzeć na ręce dzisiaj i też poszczególne państwa, nie tylko Rosji, ale również Białorusi.
I zdaje się, że faktycznie NATO dosyć mocno już teraz zaangażowało się w tą wojnę. Stany Zjednoczone, to jest tak, że Polska opiera swoje bezpieczeństwo właśnie w dużym mierze na przynależności do NATO, ale z drugiej strony mamy też Unię Europejską i coraz więcej głosów, to tutaj zadam panu takie otwarte trochę, poproszę o takie trochę szersze spojrzenie o przyszłość i o to, gdzie my powinniśmy tak naprawdę znaleźć swoje miejsce, no bo mówimy o tym, że powinniśmy tworzyć pewien nowy ład także bezpieczeństwa w Europie. Ale pytanie, jak on mógłby wyglądać? Bo jak dzisiaj spojrzymy na tą Europę, to tak naprawdę ona nie jest jednomyślna. Inna jest perspektywa Polski, państw bałtyckich, Litwy. Tutaj można powiedzieć, że to jest jeden głos w dużej mierze taki zbliżony nawet do tego, co słyszymy i co widzimy po postawie amerykańskiej. No z drugiej strony mamy Francję, Niemcy, nie wspominając już o takich państwach jak chociażby Węgry. Jak to wszystko można pogodzić?
Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do pewnej zdolności Europy czy przestrzeni transatlantyckiej w zakresie osiągania konsensusu. Nie na zasadzie przekonania wszystkich, ale osiągnięcia pewnego konsensusu. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o Ukrainę, tu widzimy pewną krystalizację dwóch filarów, które są istotne. Pierwszy z nich to jest NATO dla obrony, odstraszania, czy też koordynacji pomocy wojskowej. Ja bym podkreślał, że NATO nie jest stroną zwaną aktywną wojnę w Ukrainie, jest tak naprawdę sojuszem obronnym, który umożliwia poszczególnym państwom członkowskim udzielanie pomocy walczącej Ukrainie. To jest bardzo ważne, dlatego że niestety w propagandzie tutaj rosyjskiej coraz szerzej stosuje się pojęcie NATO jako, ja bym powiedział, podmiotu wręcz rozgrywki, która toczy się właśnie w Ukrainie, niwelując prawdziwą narrację odnoszącą się tak naprawdę do agresji na suwerenne państwo, które walczy o swoją przestrzeń, swoją ludność, swoje terytorium. Wracając do tutaj Europy i przestrzeni transatlantyckiej, wydaje mi się, że chyba zniknęła w ogóle jakakolwiek taka próba podważenia roli i znaczenia NATO. Możemy sprzeczać się co do pewnych szczegółów w zakresie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale wydaje mi się, że ta wojna właśnie z 2022 roku no jest czymś, co ukonstytuowało na nowo rolę NATO właśnie w obronie, właśnie w przestrzeni odporności, budowania kwestii militarnych. Z drugiej strony Unia Europejska moim zdaniem też dostała bardzo cenną naukę, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie. Widzimy, że erodowała i to w znacznym stopniu taka wizja bycia silnym podmiotem właśnie w relacjach wojskowych, w relacjach polityczno-wojskowych, międzynarodowych, no bo nie ma co ukrywać, jakie są wypowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obronność, no to albo są to delikatnie rzecz ujmując jakieś faux pas w stylu tych migów 29, albo kwestie tak naprawdę niepodparte faktami oraz pragmatyką dnia codziennego. Ale z drugiej strony widzimy, że Unia Europejska może odegrać wręcz gigantyczną rolę, jeśli chodzi o stabilizację przestrzeni ekonomicznej i tego bym powiedział, tej wartości, która leży u podstaw Unii Europejskiej, czyli współpracy właśnie w wymiarze tutaj przemysłów, w wymiarze kooperacji na przykład logistyki, budowania pewnej odporności również ekonomiczno-energetycznej. I to też w pewnym sensie się sprawdza, patrząc chociażby na ceny obecnie gazu, czy kwestie, powiedział, przygotowania się takiego kontynentalnego na trudne miesiące zimowe. A więc wydaje się, że ta kwestia rozłożenia akcentów, ona jest chyba największym sukcesem naszej przestrzeni właśnie tutaj europejskiej i też to jest sukces, co by nie mówić, Polski, no bo zauważmy, że Polska wchodząc zarówno do NATO, jak i wchodząc do Unii Europejskiej, jasno definiowała, od czego tak naprawdę zależy jej bezpieczeństwo ekonomiczne czy bezpieczeństwo militarne i od której ze struktur. Więc jest to trochę moim zdaniem utożsamienie się z właśnie wizją regionu, który rozumiał, że oba tak naprawdę te formaty natowski, unijny, ale też wzmocnione regionalnie, czyli wzmocnione na przykład kooperacją regionalną, są istotne dla bezpieczeństwa każdego państwa. I jeżeli dzisiaj miałbym widzieć tak naprawdę rolę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, to ja się nie spodziewam jakichś gigantycznych elementów związanych z obronnością, czy też kwestiami chociażby zaplecza tutaj logistycznego na potrzeby sił zbrojnych, ale widzę wręcz statutową rolę podmiotu, który może być kluczowy, jeśli chodzi o pomoc dla gospodarki, tak aby Rosja nie osiągnęła tego celu, o którym z panią redaktor rozmawialiśmy sobie wcześniej, czyli ta kwestia na przykład zastraszenia miast, zastraszenia, zniszczenia infrastruktury energetycznej. Tu będzie przestrzeń, gdzie rzeczywiście jeszcze państwa unijne, czy też sama struktura unijna będzie miała do odegrania kluczową rolę, wręcz bym powiedział strategiczną.
To już na zakończenie ostatnie pytanie. Podczas rozmów z ministrami obrony niektórych krajów NATO szef tego resortu w Rosji, czyli Siergiej Szojgu, zarzucił Ukrainie plany użycia tak zwanej brudnej bomby. Oczywiście mamy już odpowiedź ukraińską, że to jest fake, jest to kłamstwo, że jedyną osobą, która może użyć broni jądrowej w Europie jest dziś Władimir Putin. Ale pytanie troszeczkę z drugiej strony. Kiedy mówimy o tym, że faktycznie ta eskalacja cały czas gdzieś postępuje. Mamy teraz odcięcie 40%, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę energetyczną. To jest bardzo, bardzo dużo, a cały czas te ataki, pamiętajmy, trwają. Przed nami zima. Pytanie, czy pańskim zdaniem istnieje też taka szansa, że jednak Ukraina posunie się w pewnym momencie dalej, jeżeli już uzna, że na przykład jest w tak ciężkiej, tak krytycznej sytuacji i właśnie zacznie atakować też Rosję na jej terytorium. Czy taki scenariusz jest pańskim zdaniem możliwy?
Znaczy przede wszystkim rozszerzenie działań dywersyjno-sabotażowych wymierzonych na przykład w infrastrukturę przemysłu zbrojeniowego czy pewnego zaplecza dla wojsk agresora jest moim zdaniem bardzo uprawnione w tych warunkach. I jeżeli miałbym spekulować, wydaje mi się, że no tutaj nie powinno się stawiać Ukrainie żadnych granic, jeśli chodzi o właśnie te działania zakulisowe związane z obecnością tajnych operacji czy działań na przykład dywersyjno-sabotażowych podejmowanych we współpracy z wojskami specjalnymi. Czy Ukraina byłaby w stanie przeprowadzić jakieś szersze działania? Wydaje mi się, że to by było politycznie bardzo straceńcze dla perspektywy tak naprawdę tutaj patrzenia na obronę Ukrainy i wydaje mi się, że nie jest brane pod uwagę. Aczkolwiek infrastruktura na potrzeby tutaj wojsk agresora, szczególnie w bliskim sąsiedztwie chociażby tych kluczowych baz, które są wykorzystywane do niszczenia tutaj infrastruktury ukraińskiej czy atakowania ukraińskich żołnierzy i cywilów, no moim zdaniem jest to cel bardzo mocno tutaj kluczowy i nie zdziwiłbym się, jakby takowe działania były podejmowane.
I tu na razie postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Jacek Raubo, analityk, publicysta, wykładowca akademicki Defense 24 był gościem.
Dziękuję.
Dziękuję. Popołudnia Wnet. Drodzy Państwo, mamy godzinę 16.30. Za moment gościem Radia Wnet będzie Aleksej Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat. Zapytamy o to, co piszą media białoruskie, jaką narrację przyjmują media łukaszenkowskie, jeżeli chodzi właśnie o wycofanie się części tych wojsk, a także o sytuację więźniów politycznych, dziennikarzy, którzy mają bardzo duże wyroki i cały czas przebywają w skrajnie często ciężkich warunkach w aresztach śledczych, w więzieniach. Jeszcze w Kurierze w samo południe postaramy połączyć się z ministrem Arkadiuszem Mularczykiem i tutaj zapytamy o kwestię reparacji, a także o prezent, który Emmanuel Macron podarował papieżowi Franciszkowi, ale to dopiero tuż po godzinie 16.45, jeżeli uda nam się takie połączenie uzyskać. A teraz chwila muzyki przed nami i niech to będzie Johnny Cash.
Ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Za moment porozmawiamy z panem Aleksem Ciekawickim, wicedyrektorem telewizji Bielsat, ale zanim to nastąpi, to jeszcze na chwilę przeniesiemy się na Zamek Królewski w Warszawie. Dziś tam odbyły się uroczystości z okazji stulecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że bez sądownictwa administracyjnego nie ma państwa praworządnego.
Postawiono wtedy na nowoczesność. Stworzono państwo, którego rozwiązania ustrojowe i prawne należały do ówczesnej awangardy. Dobrze, a wręcz najlepiej pojętego postępu. Aż po dziś dzień z powodzeniem czerpiemy z dorobku Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1918-1939. Zgłębiamy go, badamy go, ale również i inspirujemy się nim bardzo często.
Tak mówił dziś na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Jeszcze na moment zaglądamy na ulicę Wiejską. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła dziś ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Podczas tego posiedzenia senatorowie przyjęli 10 poprawek o charakterze porządkującym. Ustawę przedstawił wiceminister aktywów państwowych Karol Rebenda. Przepisy pozwolą jednostkom samorządowym kupować węgiel od importerów po 1500 zł za tonę, aby następnie sprzedawać go mieszkańcom po, uwaga, tutaj nie więcej niż 2000 zł za tonę. Ponadto Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. To tyle, jeżeli chodzi o Senat. A teraz już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, Aleks Ciekawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Białoruski reżim w ostatnich dniach wycofał spod granicy z Ukrainą zdecydowaną większość sprzętu wojskowego. Wiemy też o tym, że wojska zostały wycofane przynajmniej częściowo, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską. A proszę powiedzieć, jakie informacje i płyną, jeżeli chodzi o tę sprawę z Białorusi, co wiemy?
No niestety, oczywiście wiemy, jak zwykle, jeżeli chodzi o Białoruś, niedużo, dlatego że nie mamy tam niezależnych dziennikarzy, tylko możemy przy pomocy pewnych zdjęć satelitarnych i tak dalej śledzić za tym, jak się przesuwa wojsko. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że przybywają cały czas na teren Białorusi żołnierze rosyjscy. No i tam prawdopodobnie usilnie właśnie trenują na białoruskich poligonach. To jest niebezpieczne, bo mogłoby oznaczać to, że jednak szykuje się uderzenie ze strony Białorusi i niewykluczone, że do tego uderzenia będą zmuszeni też żołnierzy białoruscy pod dowództwem oficerów rosyjskich.
A w takim razie proszę powiedzieć trochę takie pytanie ogólniejsze. Powiedział pan o tym, że oczywiście nie ma już niezależnych mediów. Wiemy, że większość tych publicystów, tych dziennikarzy, którzy chcieli mówić prawdę, no albo została pozamykana do więzień, albo w jakiś inny bolesny sposób dotknęły ich represje. Większość też osób po prostu uciekło z Białorusi, opuściło ją. Ale jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą propagandę z obywatelami, którzy zostali? Czy to jest tak, że sporo osób w nią wierzy, czy jest raczej tak, że już większość ludzi nie wierzy, ale po prostu no, boi się wyjść na ulicę, boi się cokolwiek zrobić?
No, jeżeli chodzi o wychodzenie na ulicę, to, no, to trzeba po prostu sobie zdać sprawę z tego, że w chwili obecnej mamy około 1400 więźniów politycznych na Białorusi. 1400, proszę sobie wyobrazić. Że ludzie dostają wyroki nawet 25 lat, no, na przykład przedsiębiorca pan Autuchowicz niedalej jak tydzień temu dostał 25 lat, to są wyroki stalinowskie. Ludzie dostają, no za nic oczywiście, ludzie dostają po 5 lat za lajki w internecie negatywne. No, ponad 50 tysięcy Białorusinów przeszło przez więzienia i tortury w ciągu tych 2 lat. Nawet, no, jak gdyby szacunki są takie, że nawet do 300 tysięcy Białorusinów mogło wyjechać w ciągu tych 2 lat. Więc terror jest niesłychany. To praktycznie są czasy stalinowskie. Całe szczęście, że jeszcze nie rozstrzeliwują ludzi. Więc mówić o tym, żeby ktoś teraz wychodził otwarcie na ulicę, żeby od razu dostać 10-12 lat więzienia, no nie wypada po prostu o tym mówić. Jeżeli chodzi o propagandę, no to... Propaganda oczywiście no cały czas robi swoje, natomiast nie mamy też niezależnej socjologii, ale z drugiej strony, więc nie można, nie ma możliwości powiedzieć dokładnie, ilu Białorusinów jest, nie wiem, na przykład za wojną, czy tam za wspiera działania uzurpatora Łukaszenki. Natomiast jestem przekonany co do tego, że ta po prostu złość, ta nienawiść do reżimu, który ukradł wybory Białorusinom 2 lata temu, ona nigdy, nigdzie nie zniknęła, bo jakże mogłoby zniknąć? Ludzie widzą, co się dzieje, widzą, jaki terror trwa, więc być może siedzą sobie raczej cicho, ale nie znamy ani dnia, ani godziny, kiedy to znowu może wybuchnąć. Być może takim właśnie czynnikiem może zostać właśnie rozkaz dla żołnierzy białoruskich, żeby weszli na teren Ukrainy, i ten rozkaz na pewno zapadnie na Kremlu, a nie w Mińsku. Jeżeli zapadnie.
To prawda. Pojawiły się też takie komentarze, że być może należy nałożyć sankcje na reżim Łukaszenki, podobnie jak nakłada się je na oczywiście na Putina. No, oczywiste jest to, że nikt nie chce karać obywateli białoruskich, tym bardziej, że też wielokrotnie podkreślaliśmy, mówiliśmy o tym, że i Białorusini przecież bardzo liczną grupą wyjechali na Ukrainę, bardzo wielu z nich też zginęło, po prostu dołączyli się do walk razem z wojskiem ukraińskim. No, ale pytanie, że być może teraz takie działanie odgórne i takie sankcje, które uderzyłyby w ten reżim łukaszenkowski, w jakiś sposób mogłyby też otworzyć pewną drogę dla Białorusi, w jakiś sposób jej pomóc. I tutaj, drodzy Państwo, na moment straciliśmy połączenie. Mam nadzieję, że zaraz ponownie usłyszymy się z panem Aleksem Dzikawickim, wicedyrektor telewizji Bielsat. Być może to połączenie zaraz uda nam się uzyskać, ale zanim to nastąpi, to może jeszcze... Tak, mamy już połączenie z powrotem. Halo, halo?
Tak.
W pewnym momencie nas zerwało. Zapytałam o to, co pan sądzi, o takich komentarzach, które się pojawiają, o tym nawoływaniu do tego, aby też wprowadzić sankcje na Białoruś.
Sankcje już są wprowadzone i będą wprowadzane dalej z całą pewnością, dlatego że niestety przez bardzo antybiałoruskie zachowanie Aleksandra Łukaszenki, przez to, że on po prostu zamiast, co mógł jeszcze zrobić 2 lata temu, w sposób pokojowy przekazać władzę, po prostu zrzec się władzy, bo wiadomo, bo każdy wiedział i on to z pewnością wie, i ludzie w jego otoczeniu, że on tych wyborów nie tylko, że nie wygrał, po prostu sromotnie przegrał, więc trzeba było wtedy jeszcze, była szansa usiąść do stołu i negocjować warunki swojego odejścia, ale tego nie uczynił, oparł się na Kremlu. No i teraz płaci za to ogromną cenę, a ceną, nie daj Boże, to może być nawet udział żołnierzy białoruskich w tej wojnie, więc no niestety w żaden sposób nie można w tej sytuacji uniknąć sankcji.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Aleksy Dzikawicki, dziennikarz, publicysta, wicedyrektor telewizja Bielsat, był gościem Popołudnia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 16:42, a za moment połączymy się z Brukselą, usłyszymy się z Bogdanem Rzońcą, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim odbywa się dziś ważna dyskusja, debata dotycząca nowego planu Marshalla, który oczywiście ma być dedykowany Ukrainie, tego, w jaki sposób świat powinien podejść, jak powinien pomóc, jak może pomóc Ukrainie, ale jeszcze zanim to nastąpi, to chwila muzyki przed nami i niech to będzie John Denver, Take Me Home.
Popołudnie Wnet.
Cały czas czekamy na połączenie z Brukselą, ale zanim to się uda, to jeszcze na chwilę udajmy się na Ukrainę. Fragment wypowiedzi korespondenta Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuka dotyczący tego, jak wygląda sytuacja humanitarna w Chersoniu, a także w kilku innych miejscach.
Noc w Kijowie minęła spokojnie. W ogóle ostatnie 2-3 dni my mamy tutaj alarmy powietrzne, ale oni nie są takie długie, jak to było jeszcze kilka dni temu, kiedy pamiętamy, spadali drony i rakiety w całej Ukrainie. Mam nadzieję, że to spowodowano skutecznym działaniem naszej obrony przeciwrakietowej, także i pomocą oczywiście naszych partnerów, w tym Polski, która napływa do Ukrainy. No i w mediach u nas piszą o tym, że wróg szykuje się wokół Brześcia teraz, tuż na granicy, w trójkącie granic Ukrainy, Polski i Białorusi, z jakimiś kolejnymi manewrami, bo była też informacja o tym, że wojsko rosyjskie z udziałem wojska białoruskiego może jednak uderzyć w Ukrainę, akurat tam przy granicy, blisko od granicy z Polski, żeby przeciąć ten szlak, którym napływa ta pomoc dla frontu na północny wschód Ukrainy i na południe Ukrainy. No i na południu Ukrainy na razie zmian nie widać, także czekamy na to, że wojsko ukraińskie jednak wyzwoli najpierw ten prawy brzeg Chersońszczyzny. W ogóle było dzisiaj krótkie wywiad z dowódcem, jednym z dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Syrskim, który jest odpowiedzialny za ofensywę na północnym wschodzie Ukrainy, tam w obwodach charkowskim, luhańskim, donieckim. On powiedział o tym, że nasza taktyka jest taka, że my nie idziemy po prostu tak naprzód w tempo, tak naprzód, a po prostu zmuszamy wroga nerwować się, zmuszamy jego zmieniać swoje pozycje, swoje lokacje, wybijamy go i niszczymy go, jego bazy, zaopatrzenie, jego amunicję i tak dalej, i tak dalej. Ciężki sprzęt.
To, drodzy Państwo, fragment wywiadu z Dmytro Antoniukiem, korespondentem Radia Wnet na Ukrainie, a my już teraz łączymy się z kolejnym gościem, pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, Radio Wnet.
Tak, tak.
Dzień dobry. Witamy, panie pośle. Pierwsze pytanie. Znów bardzo dużo mówi się o pomocy dla Ukrainy, o tym nowym planie Marszala. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ponownie wypowiedzieli się, mówią o tym, co można zrobić i co powinniśmy zrobić po to, aby odbudować Ukrainę. A co pan myśli, jak pan ocenia działania Unii Europejskiej, no i także Niemiec w tym kontekście, bo sporo można by tutaj powiedzieć.
Myślę, że trzeba trzymać się faktów i to jest chyba najlepsza metoda, raczej na pewno najlepsza metoda. Czyli jak dziś jesteśmy we wtorek, w październiku tego roku, to do tej pory Unia Europejska udzieliła pomocy dla Ukrainy czy dla Ukraińców w wysokości 12,5 miliarda euro, ale uwaga, to chcę podkreślić, około 10 miliardów euro to są pożyczki. Więc nie spodziewajmy się czegoś nadzwyczajnego, że Unia Europejska oprócz frazesów, słów i wielkich halo nagłośnień coś nowego zrobi. Unia nie ma pieniędzy takich świeżych, gotowych albo nie chce ich mieć. Natomiast będzie się odwoływała do Solidarności Europejskiej, czyli będzie proponowała, mówię tu na przykład, że Komisja Europejska zaproponuje jakąś nową składkę, jakieś nowe podatki, żeby pomagać Ukrainie. Oczywiście Polacy w to wejdą, czy będziemy pomagać w tej materii, ale miejmy świadomość, że na razie Unia Europejska bardzo ostrożnie pomaga Ukrainie, a to jest po prostu wynik tego, że Unią rządzą politycy liberałowie, socjaliści z Niemiec, Francji, ci, którzy mieli świetne relacje z Putinem przez ostatnie 20 lat i to jest dla nich wielki problem, więc przełożenie tak zwanej pomocy unijnej dla Ukrainy może polegać między innymi na tym, że będzie zbudowana nowa platforma pomocy, nowe pożyczki unijne, które będą później w majestacie fleszów i kamer przekazywane Ukrainie. Bądźmy więc bardzo realistyczni w tej materii. Unia moim zdaniem za bardzo nie spieszy się z taką fundamentalną, zasadniczą, jednoznaczną pomocą dla Ukrainy.
Panie pośle, a jak w takim razie, co możemy powiedzieć na temat kryzysu energetycznego? Ten szczyt Unii Europejskiej, można powiedzieć, że no, tak w zasadzie dał zielone światło propozycjom Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o te regulacje rynkowe. Mamy wprowadzić co do ograniczeń, tak, do cen gazu, ale też i energii elektrycznej. Jakby pan ocenił te działania, które do tej pory zostały wykonane? Czy uważa pan, że coś należałoby zmienić, że należałoby pójść w jakimś innym kierunku?
Ostatni szczyt Council, czyli Rady Unii Europejskiej, był dobry dla Polski. Premier Morawiecki przeforsował rozwiązania, nazwijmy to, w tej warstwie politycznej. Teraz potrzebne są spotkania powiedzmy ministrów 27 krajów, które od spraw energii, którzy uzgodnią te ceny, te warunki, te szczegóły. I mam nadzieję, że tak się stanie, ale oczywiście do tego droga jest na razie długa. Ostatecznych rozwiązań nie ma. Natomiast jesteśmy na razie, można powiedzieć, przed drzwiami do tego rozwiązania. A jak się otworzą drzwi i będą pokazywane szczegóły, zobaczymy, jak się będą zachować Niemcy. Moim zdaniem Niemcy nie dostosują się do tych uzgodnień, będą markować sytuację i będą robić swoje, czyli będą pilnować własnego niemieckiego rynku i własnych niemieckich interesów.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 16:57 na zegarze, chwila muzyki, a za moment wiadomości w Radiu Wnet.
wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest wtorek, 25 października, godzina 17.01. Ostatnie wiadomości wnet w dniu dzisiejszym. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Władze Ukrainy zwróciły się z prośbą do pozostających za granicą uchodźców, by nie wracali do kraju co najmniej do wiosny, jeżeli tylko mają taką możliwość, poinformował portal Strana UA, powołując się na wypowiedź wicepremier Iryny Wereszczuk. Według różnych szacunków od początku rosyjskiej agresji Ukrainę opuściło od 6 do 10 milionów osób, a większość z nich przebywa na terytorium państw Unii Europejskiej. Od początku października ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie oraz inne obiekty cywilnej infrastruktury energetycznej są celami masowych ostrzałów ze strony wojsk rosyjskich. W Kijowie od czwartku obowiązuje tryb oszczędzania energii elektrycznej. Oznacza to m.in., że sklepy mają zrezygnować z oświetlenia swoich witryn. Trolejbusy zostały zastąpione autobusami, a ulice są słabiej oświetlone. Wdrażane są również przerwy w dostawach prądu. Wywiad Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych uważają, że komunistyczna północ przygotowuje kolejny test broni nuklearnej. W Tokio rozpoczęły się dziś poświęcone temu konsultacje, w których uczestniczy zastępczyni amerykańskiego sekretarza stanu Wendy Sherman oraz przedstawiciele Japonii i Korei Południowej. Pierwsze informacje o przygotowaniach północno-koreańskiego reżimu do kolejnych testów jądrowych pojawiły się już w maju, kiedy wizytę na Półwyspie Koreańskim składał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Z analizy zdjęć satelitarnych obiektów wojskowych na terytorium północy wynikać ma, że kraj ten jest już gotowy do kolejnego testu nuklearnego. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price stwierdził, że Waszyngton jest gotowy do dialogu z Pjongczangiem. Komunistyczna północ jeszcze przed początkiem pandemii koronawirusa zerwała jednak wszelkie kontakty z południem i USA. W ostatnich miesiącach Korea Północna zintensyfikowała liczbę testów pocisków balistycznych. Dokonała też próby rakiety międzykontynentalnej, która przeleciała nad terytorium Japonii. Obecnie w praktyce nie ma żadnych drożnych kanałów komunikacji z pozostającą w samoizolacji Koreą Północną. Ukraińskie wojska powstrzymują rosyjskie natarcia w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim. Miasto jest dla Rosjan ważnym punktem strategicznym, bo otwiera im kierunek na Krematorsk i Słowiańsk. To niemal jedyne miejsce, gdzie Ukraina jeszcze nie przeszła do kontrofensywy. Jednak żołnierzom udaje się powstrzymywać Rosjan, czasem przesuwając linię w stronę wroga. Dzisiaj na tym kierunku siły ukraińskie otoczyły grupę wagnerowców, mówi rzecznik wschodniej grupy sił zbrojnych Ukrainy Sergii Czerewaty. Podkreśla, że linia obrony jest utrzymywana przez niesamowite wysiłek oraz krew i pot naszych żołnierzy. Bachmut trzyma się i Awdiwka też się trzyma. Serhii Czerewaty dodał, że na Ukrainie zginęło już około 70 tysięcy Rosjan, a przez mobilizację ta liczba będzie rosnąć szybciej, ponieważ niedoświadczeni rosyjscy rekruci wytrzymują na froncie średnio 10 dni. W Tromsø na północy Norwegii służby zatrzymały mężczyznę, który jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, podał serwis NRK. Zatrzymany mężczyzna, podający się za obywatela Brazylii, pracował jako naukowiec na Uniwersytecie w Tromsø. Aresztowano go, gdy jechał do pracy. Służby podejrzewają, że w rzeczywistości jest on rosyjskim szpiegiem. Według Hedvig Mo, wiceszefowej norweskich służb, mężczyzna stanowi fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i powinien zostać deportowany. Jak podaje NRK, podejrzany ma pomiędzy 30 a 40 lat, przybywał w Norwegii od jesieni 2021, pracując jako naukowiec. Prowadził badania na dalekiej północy Norwegii, tuż przy granicy z Rosją, między innymi pod kątem zagrożenia atakiem hybrydowym. To wszystkie wiadomości. Kolejny serwis jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Wiadomości wnet.
Autopromocja.
Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany. Czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami i Nowy Jork, czyli wielka wyprawa po skryptu. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
To była autopromocja.
Popołudnie wnet.
I drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia wnet, a jeszcze przed nami dużo ciekawych tematów, szczególnie tych związanych z energetyką. Czy grozi nam blackout, czy powinniśmy dekarbonizować Polskę, czy powinniśmy odchodzić od węgla? Posłuchajmy teraz wywiadu i wracamy za kilka chwil. Drodzy Państwo, jesteśmy teraz na forum ekonomicznym w Krynicy i ze mną są goście. Pani Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także pan Robert Kuraszkiewicz, Nowa Konfederacja, pisarz, ekspert do spraw energetycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, to zacznijmy może od tematu debaty, która dziś tutaj się odbywa w Krynicy, na forum w Krynicy. Czy warto odchodzić od węgla, czy Polska powinna się dekarbonizować? I może pierwszeństwo tutaj zaczniemy od pani Magdaleny Maj.
Zastanawiam mnie, czemu stawiamy sobie takie pytanie teraz. To pewnie wynika z tego, że no, jesteśmy w kryzysowej sytuacji, głównie spowodowanej wojną, ale tak naprawdę trudna sytuacja na rynkach energetycznych zaczęła się już w zeszłym roku w wyniku manipulacji na rynkach spółek rosyjskich, konkretnie z jednej spółki Gazpromu. No, niemniej jednak w całej Unii, według której polityki klimatyczno-energetycznej działamy, nie widać, żeby plany na zmiany strategii miały wyglądać inaczej, wręcz przeciwnie, raczej przykładowo cele OZE są, że tak powiem, dokręcane. 45% to już prawdopodobnie będzie to, co będzie ustalone. Więc jeżeli chodzi o długoterminową perspektywę, no to tak, dekarbonizujemy się, bo mamy nadzieję, tak będzie, że obecna sytuacja kryzysowa, czyli i wojna, i zawirowania na rynkach, jest tymczasowa. Pozostaje tylko kwestia, co robić w tym czasie trudnym dla nas. I tutaj rzeczywiście i Unia Europejska, i Polska podejmuje nietypowe działania, przykładowo nietypowe dla Unii, przykładowo dla krajów członkowskich, wydłużanie czasu pracy elektrowni jądrowych w przypadku Belgii czy Niemiec, bądź także dopuszczanie w dłuższym horyzoncie pracy elektrowni węglowych. Więc w skrócie jednym słowem dekarbonizować.
W skrócie jednym słowem dekarbonizować, a pan Robert Kuraszkiewicz?
To w zasadzie też mi pozostaje powiedzieć w skrócie, czy literalny odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że tak. Dekarbonizować. Polska, no musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest w szczególnie trudnej sytuacji, dlatego że stopień uzależnienia naszej gospodarki i nazwijmy to nawet życia społecznego od węgla jest dużo większy, czy zdecydowanie największy w całej Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, objawem tego jest na przykład to, że praktycznie w Unii Europejskiej nie używa się węgla jako paliwa opałowego. Prawie 90% węgla, który jest na cel opałowy, czy w tym sensie jest to problem społeczny, jest używany w Polsce. Czyli mówiąc w skrócie, prawie nigdzie w Europie Państwo nie zobaczą tych szarych dymów mniej czy bardziej zaciemnionych, które wydobywają się z kominów, których pali się nie wiadomo czym przy okazji, jeszcze oprócz węgla. To jest tylko i wyłącznie problem Polski, dlatego że w innych miejscach już no, oczywiście ogrzewanie zostało zmienione albo na elektryczne, albo na gazowe. Więc jakby z perspektywy emisyjności tego segmentu to jest zupełnie inny problem, dużo mniej istotny niż w Polsce. U nas w Polsce problem węgla, w tej chwili to widać, jest również problemem społecznym, tak, żeby ludzie mieli zapewnione ciepło. To powoduje, że emisyjność naszej gospodarki jest też najwyższa w Unii Europejskiej. Tak? No to Polski Instytut Ekonomiczny się powołał na źródło. Wyliczył niedawno w raporcie, że koszt produkcji jednostki energii w Polsce, znaczy emisyjność jednostki wyprodukowanej energii w Polsce jest 3 razy większa niż średnia unijna. Czyli to pokazuje dystans, który mamy do pokonania.
No właśnie, i tutaj od razu nasuwa się pytanie, nawet biorąc na logikę. Jeżeli jednak jest tak, że opieramy się w dużej mierze na węglu, z drugiej strony mówimy o tym, że OZE nie są, mogą nie wystarczyć, to nie są te stabilne źródła. Atom, oczywiście super, powinniśmy iść w tym kierunku, ale to przecież jest jakaś dłuższa perspektywa czasowa. Tu się nasuwa kolejne pytanie, czy ta sytuacja geopolityczna, ten kryzys też jakoś nie zachwieje tej takiej transformacji zielonej. To takie pytanie otwarte do obu państwa, jak ten miks ma wyglądać, aby był najbardziej optymalny, no i aby oczywiście dla odbiorców był jak najlepszy.
Znaczy, Pytanie jest takie, że nie da się odpowiedzieć w bardzo konkretnych liczbach. Odpowiedź jest taka. Tak mocno oparte na odnawialnych źródłach energii, jak się da. Problem jest inny, że my w Polsce de facto, w tym czy innym sensie, no, to była świadoma decyzja, bo taka była polityka, de facto zablokowaliśmy rozwój energii odnawialnej w ostatnich kilku latach. Moim zdaniem to jest jeden z większych fundamentalnych błędów, które w Polsce popełniliśmy, bo dodatkowo przy okazji dzisiaj widać, że dzisiaj energia ze źródeł odnawialnych jest najtańszą energią poza innymi elementami.
A zaniedbanie atomu, bo też przecież 30 lat tak naprawdę był czas na to, żeby...
Tak, to znaczy 30, a ja przypomnę, że pierwszy dokument rządowy, który został przyjęty w Polsce, który po raz pierwszy padł takie sformułowanie, polski program jądrowy, to jest 2009 rok. Więc o tym wcześniejszym okresie to nawet nie ma co mówić, dlatego że ze względu na dziedzictwo gospodarki pokomunistycznej i radykalne podniesienie efektywności w Polsce, mieliśmy nadwyżkę produkcji energii elektrycznej gdzieś do początku XXI wieku. Praktycznie od 2014 roku jesteśmy importerem energii, rok w rok. Ale dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy nie podjęto decyzji o zastępowaniu zużywających się starych mocy, bardzo często zbudowanych jeszcze w czasie epoki gierkowskiej. One były dokończone czasami w latach 80. I to uśpiło trochę polskich decydentów w perspektywie XXI wieku. Więc czas na decydowanie o mocach odtwórczych w polskim systemie energetycznym był to dekadę temu. Rzeczywiście tego nie zrobiono. Nie odblokowano, bo tak to trzeba nazwać, odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie nie powstawało żadne inne nowe moce. To pokazuje trudność sytuacji, w której jesteśmy, że jesteśmy skazani dzisiaj na import energii. I powtarzam, od 2014 roku, z wyjątkiem pierwszej połowy tego roku, ale to był specyficzny element, który też uważam, że był błędem z polskiego punktu widzenia, bo polskie elektrownie wrzucały do pieca tyle węgla, ile miały na placu, dopóki ten węgiel z placów nie zniknął. Bo ceny energii były takie na rynkach europejskich, że nam się opłacało eksportować, ale kosztem tego, że teraz między innymi węgla nie ma, tak? Bo ten węgiel, który mógł być zestawiany, nikt tego nie kontrolował, to został spalony w elektrowniach w pierwszej połowie roku. W wakacje place węglowe w elektrowniach w większości były puste już po prostu. Tak? Ale wracając do głównego pytania. Dzisiaj przełom technologiczny wystąpił taki na świecie, że odnawialne źródła energii są coraz bardziej efektywne i dają możliwość oparcia gospodarki w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii. Bo oczywiście one są niestabilne, ale dają możliwość, są elementy technologii cyfrowych, większa jak gdyby możliwość analizy zjawisk pogodowych w perspektywie krótkoterminowej, żeby zaplanować system energetyczny i tak dalej, nie chcę zanudzać tak w zasadzie, bo to można byłoby powiedzieć, że zanudzam. W każdym razie elastyczność systemów opartych również na energii odnawialnej bardzo mocno wzrosła w ostatnich latach. I żeby coś było optymistycznego na koniec powiedziałbym. Ja osobiście uważam, że ten element, nazwijmy to po imieniu, naszego zacofania versus procesy technologiczne, które na świecie się dzieją, moglibyśmy dzisiaj wykorzystać do skoku do przodu. Bo w każdej trudnej sytuacji są dobre strony. Tą dobrą stroną jest teraz tak, że koszt technologii odnawialnych bardzo mocno spadł w perspektywie ostatniej dekady. Więc dzisiaj możemy dużo bardziej efektywnie planować rozwój systemu energetycznego opartego na technologiach, które są tańsze niż 5-10 lat temu. Ale to powinniśmy zrobić, a niestety ja zauważam, że w Polsce za bardzo poważnej dyskusji, poważnych planów, realnych planów efektywnej transformacji energetycznej jeszcze nie mamy.
Bardzo chciałam się dopytać dlaczego, ale teraz oddamy głos pani Aleksandrze.
Magdalena,
przepraszam.
Tak, dziękuję. To tak, ja troszeczkę podbiję pewne wątki, o których pan tutaj wspominał. Znaczy, po pierwsze, jest takie zjawisko, zapomniałam jak ono się nazywa w ekonomii. W przypadku rozwoju technologii można być albo tym pierwszym liderem. Jeżeli chodzi tutaj o niskoemisyjne technologie, no byłoby nam trudno i w Europie i na świecie. W Europie to są Niemcy zdecydowanie, które potem już się rynkiem fotowoltaiki podzieliły z Chinami. Więc pierwszym nam trudno jest być, z czego są ogromne oczywiście korzyści w przypadku rozwoju technologii, bycia producentem i głównym. Natomiast właśnie bycie drugim też jest korzystne, no bo no taką sytuację mieliśmy w przypadku właśnie fotowoltaiki, bo korzystamy na tym, że już mamy niższe ceny produkcji tych technologii. Oprócz tego, że z jednej strony spadają ceny technologii, no to z drugiej w tym momencie mamy ogromny wzrost cen paliw kopalnych, który pewnie jest chwilowy, ale no to mogą być nadal lata, prawda? Więc to zmienia totalnie rachunek ekonomiczny, który my w zeszłym roku wykonaliśmy taką analizę w Polskim Instytucie Ekonomicznym, gdzie spróbowaliśmy porównać koszty utrzymania obecnego statusu quo na podobnym poziomie wykorzystania istniejących mocy węglowych dostosowanych do wzrostu popytu. Czyli to był pierwszy scenariusz, jakie będą tego koszty, i drugi scenariusz, jakie są koszty dekarbonizacji. I nam wyszło, że koszty utrzymania obecnego statusu są prawie dwukrotnie większe. To było przy cenach z zeszłego roku, 2021, paliw kopalnych. W tym momencie przy takich cenach paliw kopalnych, jeszcze przy wyższych cenach ETS-u, ten rachunek jeszcze bardziej się będzie rozbiegał. Oprócz tego, bo tutaj mam wrażenie, że cały czas musimy trochę przekonywać, czemu się dekarbonizować. Mamy też takie koszty, które są trudniej policzalne, a będą występować. To znaczy to, że polska gospodarka jest oparta na przemyśle. I w tym momencie przedsiębiorcy, jak z nimi rozmawiamy, to nam mówią, że już dostają takie zapytania o to, ile wynosi ślad węglowy ich produktów w całym cyklu życia, za który niestety oni nie odpowiadają w całości, ale takie dostają zapytania. Dodatkowo, jaka jest strategia dekarbonizacji dla nich w przyszłości. I to są inwestorzy nie tylko z Unii Europejskiej, z Europy, także spoza naszego kontynentu. Zatem jeżeli nie chcemy, żeby od nas przemysł uciekał do innych krajów charakteryzujących się niskoemisyjną gospodarką, no to my musimy wprowadzać nowe technologie. Co ciekawego może się zadziać się teraz z węglem przez tę sytuację, jak pani pytała, co się może zmienić? No, przed inwazją Rosji myśleliśmy o tym w Europie, żeby gaz był tym paliwem przejściowym, no bo ponieważ rzeczywiście magazyny energii nie są jeszcze na tak szeroką skalę rozwinięte i tak dalej, i po to była też w Niemczech budowana infrastruktura i w Polsce, żeby ten gaz zastosować jako paliwo przejściowe. Ale być może teraz się można zastanowić, czy węgiel w pewnym stopniu nie może stać się tym paliwem przejściowym i troszeczkę uzupełniającym bilans w systemie do momentu, aż w końcu powstanie u nas elektrownia jądrowa.
To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Co robić? Czy warto na przykład inwestować teraz w kopalnie, inwestować w infrastrukturę, czy z drugiej strony, no skoro mówimy, że dekarbonizować, a jak rozumiem, ten węgiel mógłby być tą opcją przejściową, bo nie mówimy tutaj o jakimś krótkim okresie czasu, tylko no pewno trochę potrwa, zanim taka elektrownia by powstała. Mówimy też o tych mniejszych elektrowniach, tych SMR-ach, ale to jakoś bardzo szybko się nie stanie.
Jest zarówno małe jednostki jądrowe, czyli SMR-y, one wymagają jeszcze całego rozwoju komercjalizacji. Także budowa wielkoskalowej energetyki jądrowej wymaga czasu, bardzo trudny projekt, szczególnie dla Polski, bo jest po raz pierwszy budowany, więc narażony jest na długi proces opóźnień. W co inwestować? Na pewno w energetyce węglowej, jeżeli mielibyśmy się takim scenariuszem posłużyć, warto byłoby, i to się w sumie dzieje, modernizować nasze bloki klasy 200 MW, których mamy ponad 50 w kraju, które byłyby w stanie w miarę elastyczny sposób po modernizacji współpracować z odnawialnymi źródłami energii. Jednak nadal my musimy mieć jasno ustawiony kurs na mocny rozwój OZE. I jeszcze, co miałoby nas przekonać, to przykłady innych krajów. Posłużę się tutaj naszym zachodnim sąsiadem. Niemcy mają strategię podrasowaną po tej inwazji, w której określają, że za 7 lat już praktycznie, bo w 2030 roku mają mieć 80% energii z OZE. Wielka Brytania ma podobnie ambitne plany, mimo tego, że już nie jest w Unii, tak? Nie ma tego kursu polityki unijnej. Zatem jeżeli oni będą w stanie to robić, warto się temu przyglądać i pewnie za tym podążać.
To ja będę podbijał dalej, jak podbijamy, bo idąc tym tropem. No, wbrew pozorom odpowiedź na to, co zrobić polskim sektorem energetycznym, moim zdaniem jest prosta. Tylko oczywiście muszę zaznaczyć, że w związku, ja nazywam to rzeczy po imieniu, z zaniedbaniami, które były w ostatnich wielu latach, to musimy zdawać sobie sprawę, że efekty, że cykl realnych efektów z procesów inwestycyjnych w energetyce to są lata. Czy to nie ma żadnej recepty takiej, że zrobimy coś dzisiaj nawet i w przyszłym roku już efekty zobaczymy, bo możemy zobaczyć pierwsze efekty, szczątkowe nawet, ale efekt skali, no to ja oceniam taki cykl około 5 lat po prostu, tak? Więc kiedy naprawdę będziemy mogli widzieć efekty skali działań, które powinniśmy podjąć teraz. Jakie to są działania? Po pierwsze, o tym nie mówiliśmy, a to trzeba zaznaczyć, że w kontekście działania systemu elektroenergetycznego kluczowym elementem są sieci elektroenergetyczne. Więc jeżeli chcemy, bo uważam, że powinniśmy absolutnie dokonywać transformacji energetycznej, to w pierwszej kolejności musimy zaplanować efektywne, nowoczesne sieci elektroenergetyczne. Mówię specjalnie efektywne, nowoczesne, bośmy też mało inwestowali w Polsce w sieci. One są w większości kilkudziesięcioletnie. Straty na przesyle są ogromne. Taką jedną ciekawostkę podam, że około 1/3 produkcji energii, która pochodzi z bloków węglowych, jest marnowana. Jest zużywana na potrzeby własne i straty na przesyle. Czyli 1/3, całkiem niemało, ponad 30%. Więc kwestia sieci. Nie możemy o tym absolutnie zapominać. Jeżeli mówimy o systemie, o realnym rozwiązaniu problemu, to kluczowym elementem są sieci. To po pierwsze. Po drugie, trzeba stworzyć autostradę na odnawialne źródła energii. Czyli nie tylko odwrócić zasadę 10H, ale stworzyć jasną koncepcję zdynamizowania procesów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii. Powołując się na przykład Niemców, oni w ramach tego pakietu dopalającego w kontekście kryzysu, jednym z rozwiązań, które wprowadzili, to poza oczywiście wyznaczeniem tych terenów na poziomie landów, które mają być przeznaczone pod energetykę wiatrową, mówię specjalnie o wietrze, bo to nie był jeden element, nie chcę zbyt dużą ilość szczegółów wynikać, ale no, wprowadzili takie rozwiązanie, które de facto powoduje, że inwestycje w OZE mają charakter inwestycji celu publicznego, czyli mają mocno uproszczoną procedurę realizacyjną. Podobne rozwiązanie naprawdę potrzebujemy w Polsce, tak? Czyli te autostrady do OZE, które w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie zwiększyć moce, no, zwielokrotnić na pewno, tak? Nie chcę tutaj już podawać, bo takich wyliczeń sam nie robiłem. Po trzecie, powinniśmy rzeczywiście wykorzystać tą kryzysową sytuację, dlatego że to jest kryzys, któremu nikomu nie trzeba tłumaczyć, bo wszyscy widzimy, jest wojna, wiemy, co jest przyczyną tego kryzysu i tak dalej, więc wszyscy przygotowują się jakieś rozwiązanie przejściowe. W tej chwili mamy szansę, żeby wynegocjować pewne zmiany, pewnych ustaleń dotyczących rynku mocy, którą mamy podpisane porozumienie z Komisją Europejską co do funkcjonowania w głównej mierze rynku mocy opartego na technologiach węglowych w horyzoncie roku 2025. Powinniśmy zrobić to, żeby to przedłużyć w horyzoncie, absolutnie się zgadzam, 30 roku i w związku z tym dopasować model funkcjonowania energetyki węglowej do tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ale w tej kolejności, że to powinno być niezbędnym uzupełnieniem, w tym sensie niezbędnym, że o tyle, o ile będziemy musieli zapewnić tą energię w systemie, to tak powinna być wyskalowana energetyka węglowa. Kolejnym punktem jest to, że oczywiście nie przerywać, moim zdaniem nie przerywać procesów inwestycyjnych, też nie są inwestycyjne, w ogóle procesów, tak, w energetykę jądrową, zarówno w jednym, jak i w drugim wydaniu, dlatego że trzeba sobie szczerze powiedzieć, że w tradycyjnej energetyce węglowej, tej wielkoskalowej, to 32 rok już jest nierealne. To jest ponad dekada na pewno, tak? A my jeszcze nie wybraliśmy technologii i tak dalej. W wypadku SMR-ów, czyli małych, one są bardzo obiecujące, one się dużo lepiej nadają do nowoczesnego systemu energetyki rozproszonej, ale też przypomnę, że one jeszcze nigdzie nie działają na świecie, tak? No pierwsze projekty są w 28-29 roku, ale sobie trzeba też szczerze powiedzieć, że tego rodzaju technologie, i to nie jest żadna krytyka ani zarzut, tylko to jest stwierdzenie faktu, one muszą dojrzewać. Więc, a to są mega skomplikowane, kapitałochłonne technologie. Więc ja osobiście nie widzę szansy na to, żeby one były zainstalowane, żeby produkowały energię wcześniej niż też za dekadę, bo takie są realia. Jest jeden sygnał, którym byłem zaskoczony niedawno, który niedawno znalazłem, bo Chińczycy ogłosili, że w 26 roku uruchomił swój pierwszy reaktor SMR-owy. Więc, ale tutaj no, nic bliżej na tym nie wiem, ale to był wtedy pierwszy reaktor. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, o którym właśnie w tej polskiej debacie się mało mówi, mało wie, że dzisiaj jest jeden kraj, który produkuje paliwo tylko, które ma być używane w SMR-ach. I tym krajem jest Rosja. Dopiero w kwietniu tego roku została pierwsza licencja wydana dla firmy amerykańskiej na budowę fabryki. Na budowę fabryki, przypomnę, czyli nie uruchomienie produkcji, tak? Na budowę fabryki, która ma to bardziej wzbogacone, bo ona się głównie tym różni, że jest dużo bardziej wzbogacone niż paliwo do tradycyjnych reaktorów. Więc nie możemy opierać swojej strategii na technologii, do której nie ma jeszcze paliwa produkowanego.
Czyli można powiedzieć, że SMR-y to jeszcze trochę taka pieśń przyszłości. Warto w tym kierunku iść, ale nie
tak.
Można
znaczy,
opierać
nie,
na
właśnie nie wyrzekam, że nie, no bo to jest obiecująca nowa technologia. Ale no, z drugiej strony się nie łudźmy, bo my mam wrażenie, że dyskutujemy w tej chwili o tym, tak jakby to było coś realnego, co rozwiąże nasze problemy. Te 10 lat musimy przeżyć jakoś w tym systemie.
Dokładnie tak. Drodzy Państwo, myślę, że do tych tematów jestem przekonana, że będziemy jeszcze do nich wracać, bo zarówno ten konflikt za naszą wschodnią granicą, jak i kryzys energetyczny to też niestety chyba nie jest wizja czegoś, co szybko miałoby się zakończyć, chociaż tego byśmy myślę sobie wszyscy życzyli. Pani Magdalena Maj, kierownik Zespołu Klimatu i Energii, Polski Instytut Ekonomiczny, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
A także pan Robert Kuraszkiewicz, Nowa Konfederacja, ekspert do spraw energetycznych, dziękuję.
Popołudnie Wnet trwa, a już za kilka chwil wielka wyprawa postscriptum.